Dzisiaj myślę, że troszkę poczytamy Biblii. Chyba jeszcze nigdy nie miałem tyle wersetów, ale temat tego wymaga. I mam nadzieję, że się skupimy rzeczywiście na tym, co będziemy czytać. Aczkolwiek też myślę, że na tyle są znane niektóre wersety, że podążycie za tokiem, za tym, o czym będziemy mówić. Zaczęło się od tego, że zadałem kilku osobom pytanie, i to wierzącym, niewierzącym. Takie proste. Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie, gdy myślisz, albo gdy w ogóle zastanawiasz się o ciemności? Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie, gdy myślisz o światłości? Wiele osób się w ogóle zdziwiło. Znaczy, może niewiele, ale kilka osób się zdziwiło w ogóle. Co to za pytanie? Dlaczego? Ja tylko proszę, mówię, odpowiadając im, mówię tylko proszę o to, żebyście powiedzieli pierwsze skojarzenie. Odpowiedzi było mnóstwo i tak podsumowując, to mniej więcej ludzie odpowiadali tak, że światło, czyli ta światłość kojarzy im się z tym, że umożliwia życie roślin i każdego żywego stworzenia, czyli jest życiodajne, rozjaśnia pole widzenia naszych oczu, jest symbolem nadziei, w szczególności wtedy, gdy jest ciemno i nagle się gdzieś tam zaczyna pojawiać ta jasność, pozwala dostrzec piękno przyrody, stworzenie świata, drugiego człowieka. No i oczywiście wiele osób powiedziało, że kojarzy się ze słońcem, czyli z czymś przyjemnym, z Bogiem, z życiem. I też niektóre osoby mówiły, że można za pomocą Bożego światła dostrzec różnicę pomiędzy złem i dobrem. I też, że pojawieniu się Boga towarzyszył zazwyczaj głos i wielkie światło. I że to jest symbol obecności Boga. Tak mówili o świetle, natomiast o ciemności mówili, że kojarzy im się z nocą. Chyba najczęściej to padała ta odpowiedź. Ze strachem, czyli że na przykład jestem gdzieś, jest ciemno i mnie ktoś dorwie, ktoś wyjdzie z jakichś krzaków. Też mówili, że to znaczy oddzielenie od Boga, nicość, że jest nieżyciodajne, że nic nie widzimy, że więcej grzechu popełniamy w ciemności. I uwaga, co może się zdziwiłem, a może i nie, ciemność wywołała też czasem dobre skojarzenia, bo się kojarzyła z księżycem, z gwiazdami, czyli taka romantyczna jakaś dusza. I też takie padały odpowiedzi. No tak, to tytułem wstępu, a teraz przejdziemy do konkretów. Pójdziemy przez wersety biblijne. Ja z uwagi na to, że ich jest trochę, to sobie je wypisałem, więc się posłużę swoimi notatkami. I podsumujemy sobie to i pokażemy sobie, jak Pan Bóg patrzy na światło, jak patrzy na ciemność. Później, jak już to zrobimy, to opowiem pewną historię i później przedstawię trzy modele ludzi, którzy żyją według tego albo nie żyją. I zobaczymy, gdzie nas Pan Bóg w tym doprowadzi. Mam nadzieję, że do tych wniosków, do których doszedłem, przygotowując też gdzieś ten temat. Pojęcie światłości znajdujemy już w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W wersecie trzecim już jest to powiedziane. I na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezwładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech stanie się światło, i stało się światło. I to jest tak jakby w tym pierwszym. I oczywiście zauważmy, że pojęcie światłości znajduje się też w ostatnim, tak jakby ostatniej księdze, czyli w objawieniu Jana, w 22 rozdziale, w 5 wersecie. Nie zapadnie już noc, światła lamp oraz słońca przestanie być potrzebne, zajaśnieje nad nimi Pan, a ich panowaniu nie będzie końca na wieki. Czyli pierwsze zapisane słowa w Biblii tak naprawdę dotyczą właśnie światłości, jak to przeczytaliśmy, a skutkiem tych słów było to, że światłość stała się rzeczywistością. Ona tak jakby zaistniała. I ta pierwsza wzmianka ma dwie też bardzo ważne, tak można powiedzieć, stwierdzenia. Bo po pierwsze, Bóg uznał światłość za rzecz dobrą. O tym mówi werset 4. Bóg uznał, że światło jest dobre. W Efezjan 5:9, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, jest napisane, a owoc światła, czyli światło może mieć owoc, wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. W Kaznodziei Salomona 11:7 jest powiedziane, słodkie jest światło i dobrze oczom widzieć słońce. Czyż to nieprawda? Bo słodkie jest światło i się cieszymy, jak widzimy słońce. I to była ta pierwsza wzmianka, czyli Bóg uznał światło za rzecz dobrą. I druga wzmianka, która tam padła, Bóg oddzielił światłość od ciemności. I tutaj nie masz żadnych wątpliwości, bo o tym mówi werset 4. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. 2 Koryntian 6:14 mówi, przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Bardzo mocny werset. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co to za wspólnota światła i ciemności? Mówi do nas w tym wersecie. Bóg zawsze znajduje się po stronie światłości. Bóg zawsze znajduje się po stronie światłości. Psalm 104:2. Światłem spowijasz się jak szatą i niebiosa rozciągasz niczym namiot. Daniela 2:22. On osłania to, co głębokie i skryte, wie nawet o tym, co się dzieje w ciemności. Przy nim panuje światło. 1 Tymoteusza 6:16. Jedyny, nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, ten, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie, jemu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen. Bóg identyfikuje się ze światłością, ponieważ sam jest światłością. Nawet dzisiaj, słuchając uważnie tego, co brat Jacek mówił przez dzisiejszą tą część nabożeństwa, padło nawet to o światłości. Bóg identyfikuje się ze światłością, sam jest światłością. Psalm 27:1. Pan moim światłem i moim zbawieniem, kogo mam się bać? Izajasza 60:19-20 mówi, światłem za dnia nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie świecił w nocy, lecz Pan będzie twoim wiecznym światłem i Bóg będzie twą ozdobą. 1 Jana 1:5. Niesamowity werset, mówi tak, nowina, którą usłyszałem od Niego, czyli od Boga i którą wam przekazujemy, brzmi następująco. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jezus Chrystus jest światłością świata. Izajasza 42:6-7. Ja Pan powołałem Cię w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię, czy nie pośrednikiem przymierza, z ludem i światłem dla narodów. O kim tu mowa? O Chrystusie. Abyś niewidzącym pootwierał oczy, abyś wyprowadził więźniów z zamknięcia i abyś przywrócił wolność siedzącym w ciemności. Jana 8:12 mówi, Jezus znów skierował do nich swoje słowa, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. O tym świetle życia będziemy mówić. I oczywiście ciemność, może nie będę się rozwodził jakoś długo nad tym, ale warto też powiedzieć, dlatego że dzisiaj się zastanawiamy nad tymi różnicami pomiędzy światłem a ciemnością i będziemy sprawdzać, jak to się ma do naszego życia. Już widzicie w tych wersetach, które przeczytałem, że bardzo dużo wersetów na to wskazuje. W sumie pamiętajmy też, że jeżeli chcemy sobie poznać jakiś użyć jakiegoś słowa albo zobaczyć, jak dany temat się przewija przez całą Biblię, to można to teraz zrobić bardzo szybko. Wystarczy znaleźć Biblię internetową, wpisać dane słowo i zobaczyć, w których wersetach występuje. I jak zaczniemy to analizować, nagle się okazuje, że wychodzi z tego jedna wielka jedność, że te wersety mniej więcej prawie wszystkie mówią na dany temat. Ciemność, oczywiście przeciwieństwo światłości, oddzielona od światłości. Ciemność, domena szatana i jego strefa, sfera albo strefa wpływów, czyli tam, gdzie najwięcej działa. I trzy wersety, Efezjan 6:12 mówi tak. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, Walczymy ze zwierzchnościami, z władcami, zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Dzieje apostolskie 26:18. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę. Chcę im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władcy szatana do Boga, aby dostąpili przebaczenia grzechów oraz otworzyli dział wśród uświęconych dzięki wierze we mnie. Mówi Chrystus do Saula, jak go powoływał. Chcę im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władcy szatana do Boga, aby dostąpili przebaczenia grzechów oraz otrzymali dział wśród uświęconych dzięki wierze w kogo? We mnie, w Chrystusa. Kolosan 1:12-13 mówi: z radością dziękujcie Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. Tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna. Czyli było coś takiego, że była tyrania ciemności. Następuje przeniesienie z jednego królestwa do drugiego. Kiedyś czytałem taką historię, która akurat mi się przypomniała. Jest to historia autentyczna. Ona się wydarzyła w latach 90. zeszłego wieku. Jest to opowieść o Sherylu, który urodził się w 1947 roku. I od samego początku, tam chyba w trzecim roku czy w drugim roku życia, stracił wzrok. Minęło 51 lat, poznał kobietę, która się w nim zakochała i która posprawdzała w ogóle to, że można już odzyskać wzrok, ponieważ medycyna tak poszła. On się tego bał, więc go nakłoniła do tego, żeby poddał się tej operacji przywrócenia wzroku. I czemu mówię o tej postaci? Ponieważ analizując i jakby złożoność tej postaci, dochodzę do wniosku, że to jest niesamowita metafora nowonarodzenia, bo zobaczmy, człowiek ten był niewidomy praktycznie od urodzenia. Naturalne jego środowisko to ciemność. On nie wiedział, jak wygląda jasność w ogóle, bo nigdy tego nie widział. Nie wiedział, jak wygląda świat. Wszystko odbierał na swój sposób. Nie wiadomo, czy sobie nawet umiał coś wyobrazić, no bo nigdy nic nie widział, czyli nie miał odniesienia w ogóle do niczego. Czuł się dobrze w swoim środowisku. Dla niego to był normalny, naturalny stan. To znaczy, że jak ja potrzebuję teraz, nie wiem, Biblię podnieść, to widzę ją, podnoszę. Dla niego on musiał to dotknąć, musiał i dopiero podniósł. Czyli wszystko odbierał inaczej niż my. No i co się dzieje później? Jest postęp medycyny i ten postęp medycyny doprowadził do tego, że on odzyskał wzrok. I wiecie, jakie było jego pierwsze coś? Ta kobieta, która go do tego namówiła, myślała, że on się ucieszy, jak zobaczy jej twarz. A skąd on wiedział, jak wygląda twarz? Przecież on nie wiedział, jak wygląda twarz. Więc jak czyta się tę opowieść, to on opisuje to jako jakiś zlepek czegoś, co zauważył, co go raziło w oczy, a to była twarz tej kobiety. On w ogóle nie wiedział, że to jest twarz. Czyli zamykał oczy, bo bał się tej rzeczywistości, którą widział. Zaczynał zauważać później to, co do tej pory w ogóle tylko wyczuwał, czyli jak, tak jak Biblia dotykał może wcześniej jakąś książkę, to wiedział, że po dotyku to jest książka. Teraz musiał patrzeć, musiała nastąpić koordynacja umysłu z tym, co widzi. I był tak zwany niewidomy umysłowo, czyli nie miał tej koordynacji. I zauważmy, ta prosta historia jest metaforą nowonarodzenia. Bo czyż nie jest tak, że my wszyscy wcześniej byliśmy ślepi duchowo? Zauważmy to. Czy my nie byliśmy totalnie niewidomi? My się super posługiwaliśmy w tym środowisku ciemności, bo tak byliśmy wychowani, tak gdzieś to wszystko w nas było poukładane. I postęp medycyny, czy inaczej nowonarodzenie, był tym momentem, w którym nasze duchowe oczy z niewidomego zaczęły widzieć. I nastąpiła zmiana królestwa ciemności na królestwo światła, o czym czytaliśmy wcześniej. Gdy się odzyskuje wzrok, to co się działo z nami na samym początku, albo te osoby, które dopiero co postanowiły? Cieszyliśmy się z wszystkiego, co widzimy, czyli cieszyliśmy się też Bogiem, to jest tak zwana pierwsza miłość. Zwróćcie na to uwagę, że dla nas wszystko, co czytaliśmy w Biblii, było niesamowite. Coraz bardziej chcieliśmy ją odkrywać, dlatego że dla nas jakbyśmy przyjrzeli na te oczy po prostu w inny sposób, mimo tego, że kiedyś widzieliśmy. Uczyliśmy się świata, czyli uczyliśmy się poznawać Boga. I gdy światłość, i to jest ważne, wkracza do twojego życia, każda twoja sfera, którą poddasz temu światłu, czyli Bogu, zaczyna owocować w ten sposób, że ty zaczynasz wyznawać grzechy i widzieć, jak do tej pory prowadziłeś swoje życie. I zaczynasz zmieniać to życie nie dlatego, że wcześniej, nie dlatego, że ktoś cię zmusił, tylko dlatego, że jesteś poddany pod autorytet Biblii Chrystusa i dlatego, że Duch Święty ci to oświeca. I ty zaczynasz widzieć te sfery swojego życia, w których kiedyś był grzech. I zaczyna je Duch Święty w tobie zmieniać. I ten proces uświęcenia zaczyna się od momentu nowonarodzenia. Tak samo jak tutaj, gdy światłość wkroczyła do życia tego Szaryla, on się musiał tego wszystkiego nauczyć. Dla niego to było coś nowego, było przerażające. I teraz tym przykładem też zauważmy, że ja się nie dziwię, że jak ktoś jest, dopiero to się nawróci, to czasami wraca, albo my mamy problem z tym, którzy czasami jesteśmy już długo wierzący, że wracamy do starego życia, do starego świata, czyli tak naprawdę przysłowiowo zamykamy oczy i chcemy zaczerpnąć tego królestwa ciemności, bo tam się nauczyliśmy funkcjonować. Wiemy, jak to tam wyglądało i gdzieś to cały czas na nas wpływa. Człowiek musi umrzeć jako niewidomy, aby narodzić się jako widzący. Jeżeli to się nie stanie, czyli inaczej, jeżeli nie podejmiemy decyzji pójścia za Bogiem, nigdy nie będziemy widzieć tak, jak On chce, żebyśmy widzieli. Inaczej będziemy na coś patrzeć, a nie będziemy widzieć. A najgorszy jest stan zawieszenia pomiędzy tymi dwoma światami. Najgorszy jest stan zawieszenia, w którym sobie wmawiamy, a jest okej, ani nie jestem w królestwie ciemności, ani jestem w królestwie jasności, jestem sobie, funkcjonuję. Nie interesuje mnie religia, nie interesuje mnie to, nie interesuje mnie nic. Jestem zawieszony. Jestem niby w takim stanie. Wiecie, co się stało z Szerylem? Z Szerylem się stało tak, że w rok czasu po tym stracił wzrok na nowo, ponieważ dostał zapalenia płuc i tam jakieś komplikacje się posunęły i z powrotem stracił wzrok. I to jest znowu metafora do naszego życia. To, że jest światło teraz w twoim życiu, nie znaczy, że tak będzie cały czas, jeżeli tego nie będziesz pilnował, bo może się zdarzyć druga rzecz, że przytępisz wzrok, zaczniesz zwracać uwagę na coś innego i tak naprawdę zobaczmy, co się dzieje. Możemy stracić duchowy wzrok na nowo, dlatego że sami do tego doprowadzimy. Doprowadzimy swoim postępowaniem, doprowadzimy do tego, że będziemy wkraczać w świat ciemności na nowo. Historia ta jako metafora pokierowała mnie do tego, żeby pokazać trzy modele ludzi, o których Biblia mówi. Może i było ich więcej, ale z uwagi na to, że też nie chcę, żebyśmy tutaj rozpatrywali może wszystkich przypadków, to się skupimy tylko na trzech modelach ludzi. Przeczytam wersety i do każdego modelu powiem też z Biblii, czego Bóg tak naprawdę wymaga od tego modelu człowieka, o którym mówi Biblia, jak nas zachęca do tego, żebyśmy w tym modelu chcieli żyć. A o tych modelach to zaczniemy od pierwszego modelu. Pierwszy model to są ci, którzy chodzą w światłości. Czyli inaczej ludzie, którzy przeszli z królestwa ciemności do królestwa światłości. Czyli inaczej ci, którzy podjęli decyzję, że tak, Panie, ja chcę, żebyś był Panem mojego życia, chcę, żebyś przebaczył moje grzechy, ale też podjęli decyzję, jakie będą konsekwencje tego, że podjęli tę decyzję. Czyli zdecydowali się, że ich życie będzie w światłości. Czy my sobie w ogóle zdajemy sprawę z tego, co to znaczy żyć w światłości? Mi się wydaje, że wiele osób zdaje sobie sprawę, ale wiele osób mi się wydaje, że jest innym modelem człowieka i o tym też będziemy mówić. Ale przypatrzmy się, chrześcijanie jako ludzie światłości to ludzie, którzy powinni albo są na drodze życia. Przy powieści Salomona 4,18 mówi, lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak blask porannej zorzy, która zwolna sprowadza jasny dzień. 1 Piotra 2,9 mówi tak, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałości tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Czyli Boży ludzie nie tylko się mają cieszyć tym, że są rodem wybranym królewskim kapłaństwem, ale przede wszystkim skupić się na tym, aby rozgłaszać wspaniałości tego, który ich wyrwał z tego królestwa ciemności. Mateusza 5,14-16 mówi, wy jesteście światłością świata. Nie da się ukryć miasta, które jest na górze, nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich ludzi. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią naszego Ojca w niebie. W życie świetle sprawia to, że powinniśmy żyć według Bożych standardów, które nie są wcale łatwe. A te Boże standardy są opisane wszystkie w Biblii. Jeżeli chcemy wiedzieć, jakie są Boże standardy, to znaczy żyć w światłości, wystarczy otworzyć Biblię. I każda historia, każdy werset prowadzi do tego, żebyśmy żyli w światłości. 2 Koryntian 4,6, chyba najbardziej zaskakujący, który chyba zapomniałem w ogóle, że istnieje taki werset w Biblii, ale nie wiem, czy wy, zobaczmy. 2 Koryntian 4,6. Bo Bóg rozkazał, by w ciemności zabysło światło. I to prawda, czytaliśmy o tym. Rozpromienił nim, czyli tym światłem, nasze serca, abyśmy poznali blask chwały Boga, promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, abyśmy poznali blask chwały Boga, promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Efezjan 2,10 mówi o tym, żebyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Czyli są jakieś standardy, które narzuca to, ta decyzja, którą podjęliśmy, albo te osoby, które podjęły. Chrześcijanie wyrzekają się tego, co inni wstydliwie ukrywają i często też ujawniają swoje czyny. Czyli 2 Koryntian 4,2 mówi, wyrzekliście się raczej tego, co ze wstydem skrywane, nie postępujmy przebiegle i nie przekręcajmy Słowa Bożego, ale w świetle prawdy i przed obliczem Boga stawiamy siebie samych wobec każdego ludzkiego sumienia. Boży ludzie, czyli ludzie chodzący w światłości, nie mają potrzeby ani powodu do tego, żeby cokolwiek ukrywać, lecz postępują zgodnie z prawdą. I tu przyszedł mi na myśl sytuacja, którą miałem ostatnio, bo miałem gości u siebie, znaczy moją kuzynkę z moją młodszą siostrzenicą i siostrzenica podpatrzyła, jak odblokowuje swój telefon i mówi, wujku, ja teraz wiem, jaki ty masz PIN, mogę się dostać do twojej komórki. A ja mówię, nic nie szkodzi, ja tam nie mam nic do ukrycia, co by cię mogło zaskoczyć. Mówię tutaj o tym, że chrześcijanie nie mają powodu ani do tego, aby potrzeby ukrywania czegokolwiek. Bo wszystko, co jest postawione w świetle, jest jasne. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku do Boga. Jana 3,21. I oczywiście chodzący w świetle chrześcijanie to osoby, które powinny pilnować, żeby się nie dać wciągnąć do relacji z ciemnością, czyli nie wejść z powrotem do tego królestwa ciemności, bo wiemy, jak to robić, bo żeśmy stamtąd wszyscy wyszli. I najoczywistszym przejawem i takim sprawdzianem tego, czy jesteś człowiekiem chodzącym w światłości, jest jawność. Jest jawność. Nie ma nic ukrytego. W twoim życiu nie powinno być nic ukrytego. To jest tak, jakbym teraz powiedział, wybierzmy jakąś osobę ze zboru i wyświetlmy tutaj na ekranie, na co patrzyła wczoraj, przez cały dzień. I ktoś stał i powiedział, nic, tak prowadziłem wczoraj swoje życie, że nic nie możecie mi zarzucić i Pan Bóg o tym wie. O tym mówię. Czyli tak prowadzimy swoje życie w świetle, że ten standard jest bardzo wysoki. To jest bardzo wysoki standard życia, ale do niego dążymy i jego chcemy w swoim życiu. Kiedyś wprawdzie byliście ciemności, mówi Efezjan 5:8-14. Teraz jednak światłem w Panu, czyli byliście ciemnością, teraz jesteście światłem w Panu. Poczynajcie sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się w wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Nawołuje Biblia do tego. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. Tak mówi Biblia. Człowiek wierzący, aby mógł pozostać w światłości, ze swojej strony musi się pilnować, ale pilnować się przede wszystkim w współpracy z Duchem Świętym. Bo tylko wtedy to ma sens, bo jak będziesz robił to w swoich siłach, to potrwa tydzień, pół tygodnia, a może jeden dzień i nic nie będzie. Dopiero wtedy, kiedy to jest ze współpracy, to, że Duch Święty tobą kieruje i ty ufasz Mu w tym, że to światło życia, które jest w tobie, będzie owocowało. Drugi model człowieka to chodzący w ciemności, czyli ci, którzy nie poddali się Bogu, którzy nie przeżyli przemiany z królestwa ciemności do królestwa światłości, to ludzie dalece od Boga, którzy też, można powiedzieć, błądzą i giną. I konsekwencją takiego życia w ciemności jest życie w grzechu. I tutaj chyba wszyscy wiemy. Droga bezbożnych to stąpanie w gęstym mroku. Nie wiadomo, o co można się potknąć, mówi Biblia w przypowieści Salomona 4:19. Jana 3:19-20 mówi, oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Czy to był świadomy wybór człowieka? Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Czyli ten, kto postępuje nieuczciwie, nie chce przyjść do światła, bo się boi, że zostanie wszystko ujawnione. Jana 12:35b mówi, bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Nie wie, no bo jak ma wiedzieć, jeżeli jest to trudne w ogóle. Izajasza 29:15 mówią, biada tym, którzy chowają się głęboko przed Panem. Biada tym, którzy chowają się głęboko przed Panem, aby ukryć swój plan i swoje sprawy prowadzą w ciemności. Biada takim ludziom. Mówią oni, kto nas widzi, pytają, kto o nas wie. To mi przypomina jakieś sytuacje, w których nawet uczestniczyłam. Ile razy ktoś mówi, a kto o tym wie, a kto o tym słyszał, a zróbmy tak, nikt się nie dowie. A to jest powiedziane, że biada takim ludziom. A jaka jest kara za grzech, to my wszyscy dobrze wiemy, ale myślę, że z uwagi na to, że dzisiaj mamy wieczerze, warto to wspominać, warto o tym mówić, warto czytać te wersety na nowo i na nowo, by uświadomić sobie, jak niesamowita rzecz stała się, że przeszliśmy, te osoby, które przeszły z królestwa ciemności do światłości. A jaka jest kara za grzech? Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Biblia w Rzymian 6:23. Czy istnieje możliwość uniknięcia tej kary? Oczywiście istnieje i żyjemy w dobrym momencie, w którym jeszcze jest taka możliwość. Bo Pan Bóg sam dał taką możliwość i powiedział w Łukasza 1,69: wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawidy, sługi swego. Wzbudził nam mocarnego Zbawiciela. Rzymian 5,8 mówi: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jana, 1 Jana 2,2 mówi: On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko nasze, również za grzechy naszego świata. To tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, to tylko Jezus Chrystus mógł doprowadzić do wyciągnięcia nas z królestwa ciemności i przeniesienia do królestwa światłości. To Pan Jezus wybawia nas za tę karę. Dlaczego? O tym mówi Izajasza 53:4-5, bo On choroby nasze nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Komu mamy wyznać grzechy? Psalm 32:5 mówi: grzech mój wyznałem Tobie, Panie, i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś grzechy moje. Niech się modli do Ciebie każdy, który jest oddany Tobie, gdy jest czas jeszcze na szukanie. Jaka jest Boża odpowiedź na wyznanie grzechów? 1 Jana 1:9: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli to jest w Twoim życiu, to się stanie. Następuje transfer z królestwa ciemności do królestwa światłości. I to jest dopiero pierwszy etap. Odzyskujesz wzrok duchowy, zaczynasz widzieć i dopiero zaczynasz poznawać, jak wszystko, jak Biblia, jak Bóg, jak to wszystko się dzieje. I trzeci typ człowieka to ten, który próbuje udawać chodzącego w ciemności. To jest typ człowieka, który często grzeszy w ciemności. Mówi: a nikt tego nie widzi. Gdzieś przytępił swój wzrok, nie patrzy może tak już na Chrystusa. Jest jakaś sfera w jego życiu, która jest we władaniu ciemności. Przypuśćmy, nie wiem, ktoś wszedł w jakiś związek i żyje niemoralnie i ukrywa to. Że tam sypia z kimś po prostu poza dozwolonymi normami. Czyli dozwolone normy ma na myśli małżeństwo. Czy ktoś kłamie albo oszukuje, albo prowadzi jakiś interes, którym oszukuje. Albo nikt nie zobaczy tego. Pogrąża się taka osoba w kłamstwach, którego co jakiś czas, jak się pogrąża w tych kłamstwach, to zaczyna w nie wierzyć. Taka osoba stworzyła wokół siebie świat udawania i pozerów. I kilka zaledwie słów prawdy, które ujawnia prawdę, może spowodować, że wpada w przerażenie. Niektórzy przez to chodzenie krętymi drogami, tak naprawdę to już jedną nogą, to są bardziej w królestwie ciemności niż światłości. Zamiast pilnować modlitwy i słowa, dali się omamić szatanowi. I tutaj mówię o takim mocnym przykładzie, ktoś kto próbuje, ale popatrzmy na swoje życie, bo do tego będę zachęcał za chwilę, jak się będziemy modlić, w którym modelu człowieka jesteś i co warto byłoby z tym zrobić, bo mi się wydaje, że ten próbujący udawać chodzenie w światłości jest bardzo czasami nam bliski, bo tak lubimy tą naszą nogę skierować do królestwa ciemności, coś zrobić. I daj Boże, jeżeli się opamiętamy i zaraz gdzieś wyznamy grzech Bogu, ale gdy zaczynamy żyć w grzechu, który u nas występuje ciągle i ciągle i ciągle, i nie robimy nic z tą sferą życia, to jest już to taka czerwona lampa się powinna teraz zapalić nam. I powinniśmy się mocno nad tym zastanowić. A Izajasza 5:20 mówi tak: biada nazywających zło dobrem, a dobro złem, zmieniającym ciemność w światło, a światło w ciemność, zamieniającym gorycz w słodycz i słodycz w gorycz. Biada nazywającym zło dobrem, a dobro złem. Otaczający nas świat, jak sami wiecie, pogrążony w ciemności, jak już tak to nazywamy dzisiaj, ma wiele różnych sposobów na to, żeby człowieka wierzącego albo ogólnie człowieka wplątać w swoje sidła i doprowadzić do tego, że jesteśmy w takich okolicznościach, w których mówimy, nie da się inaczej postąpić, jak tylko tak, jak postępuje, czyli idąc w ciemności. Bo to jest jedyna droga. Jest to okrutne oszustwo szatana. Jest to okrutne oszustwo szatana, które się nami bawi i my po prostu mu wierzymy w to. Jest taka zabawa w rekina, jak słyszeliście kiedyś, polega ona na tym, że wybieramy sobie środowisko, gdzie chcemy walczyć z rekinem. Albo wybieramy, że chcemy walczyć z rekinem gdzie? W wodzie, która jest jego naturalnym środowiskiem, więc jakie są nasze szanse w tej walki? No znikome. Natomiast wyobraźcie sobie, że odwracamy sytuację i zabieramy rekina na ląd. I jakie są jego szanse teraz? No już maleją albo są znikome, bo po jakimś czasie to może nawet zdechnąć. Czyli nie można walczyć z szatanem, pozostając w ciemności. Można go pokonać tylko w jawnym świetle. Jeżeli twoje życie przejawia się jawność, jeżeli prowadzisz je tak, jak mówi Biblia, to nie masz się czego obawiać, dlatego że będą pokusy, będą różne rzeczy, ale będziesz wiedział, co robić w takim życiu. Biblia z wielkim naciskiem nas przestrzega przed ciemnością i wzywa do światłości. I mówi tak, dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, Łukasza 11, 35-36, dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Bo jeśli całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jak jasne, jak wtedy, gdy lampa oświeca cię całym blaskiem. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności i włóżmy na siebie zbroję światła. Kolosan 3:8-10 mówi, teraz jednak odrzućcie to. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi i przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zadarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywidzieliście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz samego Stwórcy. Jeżeli tak było kiedyś w twoim życiu, to są wielkie wersety, które naciskają na przestrzeganie przed ciemnością. I na sam koniec przeczytam troszkę dłuższy fragment, więc sobie go nie zapisałem. Chciałbym, żeby on zabrzmiał tak, jak jest tutaj zapisane w Biblii i abyśmy wsłuchując się w ten fragment wyobrazili sobie, o czym tu jest mowa. Będę robił takie trochę przystęgi, żebyśmy załapali kontekst. Nowina, czytam z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, 5, werset do 9, a później z drugiego rozdziału od wersetu 9 do wersetu tam 17. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy z Nim nas jakaś więź, a mówimy o tym, no bo ufam, że jesteśmy tutaj dlatego, że zbudowaliśmy kiedyś albo budujemy więź, albo dopiero zaczęliśmy budować z Panem, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli natomiast żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy i przebacza nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kto twierdzi, że żyje w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma nic, co mogłoby do innego stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczy. Piszę do was, dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście ojca. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was słowo życia i zwyciężyliście złego. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości ojca. Bo to, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu, pycha życia. Żądze ciała, żądze oczu, pycha życia. One nie pochodzą od ojca, to należy do świata. Świat natomiast przeminie wraz z tymi żądzami, ale ten, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Amen. I podsumowując, pierwsze zapisane słowo Boga dotyczy światłości i skutkiem tych słów było to, że światłość stała się rzeczywistością. Po drugie, Bóg uznał światłość za rzecz dobrą. Bóg oddzielił światłość od ciemności. Po trzecie, Bóg zawsze znajduje się po stronie światła. Po czwarte, Bóg identyfikuje się ze światłością, sam jest światłością. Po piąte, Jezus Chrystus jest światłością świata. Po szóste, ciemność jest przeciwieństwem światłości, jest domeną szatana, jego strefą wpływów. A kto konsekwentnie żyje w ciemności, żyje w grzechu, ponieważ to jest konsekwencja tego stanu. Mamy trzy modele ludzi. Chodzących w światłości, których przejawem chodzenia tej światłości jest jawność. Mamy chodzących w ciemności, którzy są dalece od Boga i mamy tych, którzy udają chodzących w światłości. Nie bądźmy nierozsądni, nie warto wybierać życia w ciemności. Człowiek musi umrzeć jako niewidomy, aby narodzić się jako widzący, a najgorszy jest stan pośrodku. Amen.